Rozdział czwarty. Zatrzymaliśmy się w tym porcie przez jakiś czas, choć było to miasto zgiełkliwe, pełne zbrodni i występku. Bo gdy znaleźliśmy statek udający się na Kretę, Minea rzekła: jest za mały i łatwo może się rozbić na morzu, a ja nie mam ochoty jeszcze raz zostać rozbitkiem. Kiedy zaś zobaczyliśmy większy statek, powiedziała: to statek syryjski, a ja nie chcę podróżować syryjskim okrętem. O trzecim zaś: kapitan ma złe oko i boję się, że sprzedaje podróżnych jako niewolników. Zwlekaliśmy więc z opuszczeniem portowego miasta, a ja wcale tego nie żałowałem, bo miałem tam dość pracy z zaszywaniem ran, oczyszczaniem ich i otwieraniem zmiażdżonych czaszek. Także dowódca straży portowej zwrócił się do mnie o radę, bo cierpiał na portową chorobę i nie mógł zbliżać się do dziewcząt, gdyż sprawiało mu to wielki ból. Ja jednak znałem tę chorobę z Simiry i potrafiłem go wyleczyć za pomocą leków, których używali simirscy lekarze, a wdzięczność jego była bez granic, bo znów bez dolegliwości mógł kosztować rozkoszy z dziewczętami z portu. Należało to do przywileju jego stanowiska. Każda bowiem dziewczyna, która chciała wykonywać w porcie swój proceder, musiała bez odpłaty zabawiać się z nim i jego pisarzami. To też bardzo był niezadowolony, gdy nie mógł korzystać z tego przywileju. Gdy go wyleczyłem, powiedział do mnie: jaki dar mam ci ofiarować, Sinue, w podzięce za twoją wielką biegłość? Czy mam ci dać w złocie wagę tego, co uleczyłeś? Na co odparłem: nie chcę twojego złota. Daj mi ten nóż, który nosisz przy pasku, a będę ci wdzięczny i zostanie mi po tobie trwała pamiątka. On jednak sprzeciwił się temu, mówiąc: ten nóż jest całkiem pospolity. Ostrze ma niczym nieozdobione, a rękojeść jego nie jest wykładana srebrem. Ale mówił tak dlatego, że nóż zrobiony był z nowego metalu chetytów. I noży takich nie wolno było dawać ani sprzedawać cudzoziemcom. Także w Hattusas nie udało mi się kupić takiej broni, bo nie chciałem zbyt nastawać, żeby nie wzbudzić podejrzeń. W Mitanii noże takie widywało się tylko u najmożniejszych i cena ich równała się 10-krotnej wadze noża, jeśli płatna była w złocie, a 14-krotnej, jeśli w srebrze. A właściciele nie chcieli ich sprzedawać, bo niewiele było takich noży w znanym im świecie. Chetyci jednak nie znali wartości tych noży, ponieważ nie wolno było sprzedawać ich cudzoziemcom. Ale dowódca straży portowej wiedział, że niedługo opuszczę kraj. Przyszło mu więc na myśl, że może zużyć swoje złoto lepiej niż na dary dla lekarza. To też dał mi w końcu ten nóż, który był tak ostry, że bez trudu rozcinał włos z brody, łatwiej niż najlepszy nóż krzemienny, a ostrzem jego można było szczerbić miedź bez najmniejszego dla niego szkody. Cieszyłem się z niego ogromnie. Postanowiłem go posrebrzyć i oprawić w rękojeść ze złota, jak to robili możni w Mitanii, gdy udało im się dostać taki nóż. A i dowódca portowej straży był zadowolony i zostaliśmy przyjaciółmi, bo wyleczyłem go na trwałe z jego dolegliwości. Prosiłem go jednak, żeby przepędził z portu dziewczynę, od której nabawił się choroby, zaznając z nią rozkoszy. On zaś odparł, że już ją kazał wbić na pal, bo taka choroba całkiem wyraźnie spowodowana jest czarami. W mieście tym było też pole, na którym trzymano dzikie byki, jak to wówczas często zdarzało się w miastach portowych, i młodzież ćwiczyła się tam w gibkości i odwadze, walcząc z bykami, wbijając im w karki dzidy i skacząc przez nie. Minea ogromnie była zachwycona widokiem tych byków i chciała popróbować swej zręczności. W ten sposób po raz pierwszy zobaczyłem ją tańczącą przed dzikimi bykami i nigdy jeszcze nie widziałem czegoś podobnego, a serce zamierało mi ze strachu, gdy patrzyłem na nią. Albowiem dziki byk to najstraszniejsze ze wszystkich dzikich zwierząt, okropniejszy nawet od słonia, który ma usposobienie pokojowe, gdy się go nie drażni. Rogi byka są długie i ostre jak szydła i rozpruwa nim człowieka z łatwością, wyrzuca go wysoko w powietrze i tratuje kopytami. Minea tańczyła przed bykami odziana tylko w leciutką suknię i bez trudu im się wymykała, gdy zginały karki i rycząc rzucały się na nią. Rozgrzana tańcem cała płonęła zapałem i nawet srebrną siateczkę na włosy odrzuciła tak, że włosy jej rozwiewały się na wietrze. A taniec jej był tak szybki, że oko nie mogło nadążyć za wszystkimi ruchami, gdy przeskakiwała między rogami atakujących byków i łapiąc je za rogi odbijała się stopami o ich czoła i wyrzucała się w powietrze, by wywinąwszy kozła spaść znowu stopami na kark byka. Przyglądałem się jej sztuce i świadomość tego, że na nią patrzę, podniecała ją, także dokazywała rzeczy, o których nigdy nie przypuszczałbym, że człowiek może ich dokonać, gdybym sam ich nie widział. Toteż patrzyłem na nią oblany zimnym potem i nie mogłem spokojnie usiedzieć na trybunie dla widzów, choć siedzący za mną kleli mnie i szarpali za naramiennik. Gdy wróciła z pola, witano ją uroczyście i włożono jej na głowę i na szyję wieńce kwiatów. Młodzież zaś podarowała jej osobliwą czarę, na której czerwienią i czernią namalowane były byki. I wszyscy mówili, czegoś takiego myśmy nigdy jeszcze nie widzieli. Kapitanowie zaś, którzy bywali na Krecie, orzekli wydmuchując przez nozdrza opary wina. Tancerki, która by tak tańczyła przed bykami, nie masz nawet na Krecie. Ona zaś podeszła i oparła się o mnie, a jej cienka tunika mokra była od potu. Oparła się o mnie całym swoim smukłym, sprężystym ciałem i każdy mięsień drżał ze zmęczenia i dumy. Ja zaś powiedziałem do niej, nigdy nie widziałem kogoś, kto tańczyłby tak jak ty. Ale serce moje było ciężkie od smutku, bo gdy zobaczyłem ją tańczącą przed bykami, uświadomiłem sobie, że kult, któremu służy, rozłącza nas jak złe czary. Wkrótce potem zawinął do portu statek z Krety, który nie był ani za duży, ani za mały, a jego kapitan nie miał złego oka i mówił jej własnym językiem. Powiedziała więc, ten statek zawiezie mnie bezpiecznie do ojczyzny i do mego Boga. Tak więc teraz z pewnością mnie zostawisz, z radością w sercu, że się mnie pozbywasz, bo wiele ci sprawiłam przykrości i szkody. Ja jednak rzekłem, wiesz doskonale, Mineo, że pojadę z tobą na Kretę. Spojrzała na mnie i oczy jej były jak morze w blasku księżyca. Wargi miała umalowane, a brwi jej czerniły się wąskimi kreskami. Nie rozumiem, po co chcesz jechać ze mną, Sinue, powiedziała. Przecież statek zawiezie mnie bezpiecznie, prosto do mojej ojczyzny i nic złego nie może mi się przydarzyć. Ja zaś odparłem, rozumiesz to na pewno tak samo dobrze jak ja, Mineo. Wtedy wsunęła swoje długie, silne palce w moją dłoń i westchnąwszy powiedziała. Wiele przeżyłam z tobą, Sinue, i oglądałam najrozmaitsze ludy, także ojczyzna zamglona jest w mojej pamięci i stała się tylko pięknym snem. I nie tęsknię już do mego Boga tak jak dawniej. To też odwlekałam podróż dla błahych przyczyn, dobrze o tym wiesz. Kiedy jednak zatańczyłam przed bykami, zrozumiałam znowu, że muszę umrzeć, gdybyś mnie dotknął. A ja odparłem, tak, 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 tak wiele razy już o tym mówiliśmy nadaremnie i nie zamierzam ciebie dotknąć, bo cała ta sprawa chyba nie warta, żebyś dlatego obraziła swego Boga. Byle jaka niewolnica może mi dać to, czego ty mi odmawiasz, bo jak mówi kaptach, nie ma w tych rzeczach żadnej różnicy. Wtedy posypały się iskry z jej zielonych oczu, jak z oczu kota w ciemnościach. Wpiła mi paznokcie w dłoni i syknęła, idź prędko do swojej niewolnicy, bo wstręt mnie ogarnie na twój widok. Biegnij prosto do brudnych portowych dziwek, skoro tak tego pragniesz. Wiedz jednak, że potem nie zechce ciebie znać i może wytoczyć ci krew z żył twoim własnym nożem. Skoro ja się obywam bez czegoś i ty możesz obejść się bez tego. Uśmiechnąłem się do niej i powiedziałem, żaden Bóg mi tego nie zakazał. A ona na to, ja ci zakazuję i spróbuj przyjść do mnie potem, gdybyś to zrobił. Rzekłem więc, bądź spokojna, Mineo. Do cna sprzykrzyły mi się te rzeczy i nie ma nic bardziej nudnego, jak zażywanie rozkoszy z kobietą. Także raz tego spróbowawszy, nie odczuwam żadnej ochoty, by odnowić to doświadczenie. Ona jednak rozzłościła się na nowo i rzekła, twoje słowa głęboko ranią kobietę we mnie. Jestem pewna, że nie sprzykrzyłabym ci się, gdyby do tego doszło. Tak więc nie umiałem powiedzieć nic, co by jej przypadło do smaku, mimo że bardzo się starałem. W nocy nie położyła się koło mnie jak przedtem, lecz wzięła swoją matę, poszła do drugiej izby i przykryła się z głową, żeby spać. Wtedy zawołałem na nią. Mineo, dlaczego nie grzejesz mego boku jak dawniej? Jesteś ode mnie młodsza, a noce są chłodne i trzęsę się z zimna na mojej macie. Ona zaś rzekła. To nieprawda. Jest mi tak gorąco, jakbym była chora i nie mogę wprost oddychać w tym dusznym powietrzu. To też wolę spać sama. A jeżeli marzniesz, zażądaj, żeby ci przynieśli z izby miskę żaru lub weź sobie kota, by z nim spać i nie przeszkadzaj mi już. Poszedłem do niej i dotknąłem jej, a ciało jej było istotnie gorące i drżała pod przykryciem, także powiedziałem, może jesteś chora, pozwól mi się uleczyć. Ona jednak skopała z siebie przykrycie, odtrąciła mnie i powiedziała z gniewem, zabieraj się stąd, nie wątpię, że mój Bóg uleczy moją chorobę. Ale po chwili odezwała się, daj mi jakiegoś leku, Sinue, bo inaczej pęknie mi serce i będę płakać. Dałem jej więc uspokajający środek i w końcu usnęła. Ja zaś czuwałem, dopóki portowe psy nie zaczęły ujadać w bladym jak śmierć świetle poranka. A potem przyszedł dzień naszego wyjazdu i powiedziałem do kaptacha. Zbierz nasze rzeczy, bo wsiadamy na statek, by udać się na morze, na wyspę Keftiu, do ojczyzny Minei. On zaś odrzekł. Przeczuwałem to i dlatego nie drę szat, bo trzeba by je zszywać na nowo. Nie warto też posypywać głowy popiołem dla takiego oszusta jak ty, bo czyś mi nie przysiągł, gdy wyjeżdżaliśmy z Mitanii, że nie będziemy musieli podróżować morzem? Przeczuwałem to, gdy widziałem, jak snujesz się po porcie niby złodziej i gdy słyszałem, jak szepczesz po kryjomu z tą przeklętą Mineą, która w końcu doprowadzi nas do ostatecznej zagłady, co zresztą przeczuwałem już wtedy, gdy pierwszy raz ją zobaczyłem i gdy mi rozkwawiła nos pantoflem, choć chciałem tylko jej dobra. Zahartowałem się jednak na duchu i nie mówię nic, a nawet nie płaczę już, żeby nie zepsuć jedynego oka, które mi zostało. Dość się już bowiem napłakałem z twego powodu w rozmaitych krajach, do których zaprowadziło nas twoje przeklęte szaleństwo. Oświadczam ci tylko, żebyś wiedział to zawczasu, że jest to moja ostatnia podróż, bo tak mi mówi mój żołądek. Ale nawet już nie robię ci wyrzutów, ponieważ sam twój widok i odór leków są mi głęboko wstrętne. Pozbierałem nasze rzeczy i jestem gotów do odjazdu, bo bez Skarabeusza nie możesz wyruszać statkiem na morze. Ja zaś bez Skarabeusza nie potrafię dostać się żywy do Simiry drogą lądową. Pójdę więc za Skarabeuszem i umrę na statku lub utonę z tobą w morzu. I nie mam nawet żadnej innej pociechy, jak świadomość, że już z góry wypisałeś mi to wszystko kijem na tyłku, gdyś mnie kupił na targowisku niewolników w Tebach. Zdumiewałem się ogromnie ustępliwości kaptacha. Dopóki się nie dowiedziałem, że rozpytywał on żeglarzy w porcie o rozmaite środki na morską chorobę i że za wysoką cenę kupił od nich magiczne talizmany. Przed odjazdem powiesił je sobie na szyi, ścisnął mocno brzuch pasem i napił się upajającego wywaru z ziół. Także gdy wstąpił na pokład okrętu, oczy wyłaziły mu z głowy jak ugotowanej rybie. Bełkotliwym głosem zażądał tłustej wieprzowiny, bo żeglarze kleli się, że to jest najlepszy środek na morską chorobę. A potem położył się na swojej koi i zasnął ze świńską łopatką w jednej ręce, drugą ściskając mocno Skarabeusza. Dowódca straży portowej odebrał naszą glinianą tabliczkę i pożegnał się ze mną, po czym wioślarze wysunęli i zanurzyli wiosła i wyprowadzili statek z portu. Tak to zaczęła się nasza podróż na Kretę. Wyszedłszy z portu, kapitan złożył w swej kajucie ofiary Bogu Morza i innym tajemnym bogom i kazał podnieść żagle. Statek zaczął się przewalać z boku na bok i krajać wodę, a mnie żołądek podszedł do gardła, bo morze roztaczało się przed nami bezkreśnie i nigdzie nie było widać brzegu.